Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj, jak powiedziała dr Kozubek, ostatnie spotkanie przedświąteczne, wybraliśmy na nie filmy Franka Capry. No jest to reżyser, o którym na pewno Państwo słyszeli, ponieważ żadna historia kina amerykańskiego, w ogóle żadna historia kina, właściwie nie da się opowiedzieć jej bez Franka Capry. Być może byli reżyserowie, którzy byli bardziej intelektualni, bardziej robili filmy bardziej wysmakowane. Natomiast trudno znaleźć reżysera bardziej amerykańskiego niż Frank Capra, ponieważ właśnie on stworzył, przeniósł na ekran dosyć dosłownie amerykańską mitologię przede wszystkim polityczną. Zresztą już na tym kadrze, który widnieje za nami, jest to kadr z filmu z Garym Cooperem i Jean Arthur, Mr. Deeds Goes to Town. Po polsku został przetłumaczony jako Pan z milionami. Już na tym kadrze mogą Państwo zobaczyć takie typowe cechy dla kina Franka Capry, czyli z jednej strony tutaj na portrecie widać George'a Washingtona, z drugiej strony jest Cooper i Arthur, czyli takie dosyć ważne dla Franka Capry przeciwstawienie pierwiastka męskiego i żeńskiego. Z trzeciej jeszcze strony jest zbiorowość. Jest zbiorowość, która u Franka Capry przybiera takie formy wręcz mitologiczne. Są to zbiorowości, które są opiewane, szczególnie te małe, prowincjonalne zbiorowości amerykańskie, które często przeciwstawiane są wielkomiejskiemu tłumowi, który z sobą nie potrafi się porozumieć, który owładnięty jest indywidualizmem. Ta apoteoza amerykańskiej prowincji, amerykańskich małych społeczności jest bardzo dla Franka Capry charakterystyczna. Oprócz tego, że jest to reżyser być może najbardziej amerykański z całej plejady amerykańskich reżyserów, jest też jednym z reżyserów najbardziej przez Amerykanów kochanych. Film, który zobaczycie Państwo jako drugi, To wspaniałe życie, czy też To cudowne życie, były różne tłumaczenia. On właściwie co roku pokazywany jest w amerykańskiej telewizji. Amerykanie gromadzą się przed ekranem, wzruszają się i nawet różnie można go oceniać. Niektórzy krytycy uważają, że jest on nazbyt sentymentalny w takiej swojej właśnie czułostkowości. To jednak potrafi zgromadzić przed ekranami miliony Amerykanów. To jest właśnie młody Frank Capra u góry. Jak Państwo widzą na załączonym slajdzie, poprzez życie Franka Capry, który urodził się w 1897 roku i zmarł w 91, właściwie opowiedzieć da się cały XX wiek. Ta jego historia jest z jednej strony bardzo właściwa jemu samemu, z drugiej strony jest jakoś uniwersalna, jakoś dobrze charakteryzuje w ogóle drogę amerykańskich reżyserów czy amerykańskich filmowców tego okresu. On urodził się na Sycylii, w malutkim miasteczku i tak jak wielu twórców klasycznego kina amerykańskiego wyemigrował do Stanów. Andrzej Krakowski napisał taką ciekawą książkę, którą być może Państwo znają, Pollywood, w której opisuje drogę polskich emigrantów i ich poczynania w Hollywood. Oczywiście z tą polskością to bywa różnie, bo często oni się w ogóle nie czuli Polakami, tylko byli właściwie Żydami z ziem, które bywały polskie, bywały rosyjskie, bywały niemieckie. Jeżeli chodzi o Franka Caprę, to jest on kojarzony. To jest on takim Italo-Włochem. Tyle, że jego rodzice wyemigrowali z Sycylii, on był malutkim chłopcem i on mówił później w wywiadach, kiedy pytano go o te włoskie korzenie, że on właściwie nie ma żadnych wspomnień z Włoch, że jego pierwsze wspomnienia to są z momentu, kiedy wsiadł na statek i zobaczył ocean, że tak naprawdę Włochy go nie ukształtowały, tylko ukształtowała go emigracja. Także różni krytycy próbowali doszukiwać się w jego filmach takich włoskich akcentów. Jest z tym dosyć trudno. Pojawiają się wprawdzie postaci emigrantów, ale nie mają one zazwyczaj wielkiego znaczenia w jego filmach. Także emigrował w 1903 i zaczynał oczywiście w kinie, w okresie kina niemego, natomiast w latach 30. stał się właściwie jednym z najważniejszych reżyserów amerykańskich, o czym sobie za chwilę powiemy. W 1934 roku zrealizował film, który dzisiaj zobaczymy, czyli Ich noce, który zdobył 5 Oscarów i już rok później został przewodniczącym Amerykańskiej Akademii Filmowej. To stanowisko piastował do wybuchu wojny, co pokazuje też, jaka była jego pozycja w środowisku amerykańskich filmowców. On zakończył karierę w roku 61. To wiązało się także z rozkwitem telewizji. Natomiast i on został zapomniany przez długi czas. Właściwie Frank Capra kojarzony był z latami 30., 40. Renesans popularności jego datuje się na lata 80., być może także ze względu na prezydenturę Reagana i te ideały reaganowskie takiej konserwatywnej Ameryki, które jakoś odbijały być może te lata 30. W 1982 roku został nagrodzony za całokształt nagrodą amerykańskiego American Film Institute i tą ceremonię prowadził James Stewart. James Stewart był taką jedną z najważniejszych twarzy filmów Franka Capry. Tak, żeby opowiedzieć trochę o jego dzieciństwie, może oddamy głos właśnie Jamesowi Stewartowi, który podczas tej uroczystości oddał hołd swojemu mistrzowi. Także poproszę teraz o pierwszy fragment filmu.
Is he has this tremendous love for people, for people he worked with, people in the story, people in the audience. I think Frank's a classic example of the motion picture director. But you know, I can't help feeling that for all the great pictures he's made, the best Frank Capra story is the story of his own life. It's got more highs and lows than a roller coaster. It's heartwarming. It's kind of hard to believe, really. And it could only happen in America. Francesco Capra was born in Bisaquino, Sicily. He was 6 years old in 1903 when his family crossed the ocean with little more than a dream to call their own. They arrived at Ellis Island, the gateway to America. Immigrants thought the streets of America would be paved with gold, but at the end of the train ride to Los Angeles, the Capras found that Sunset Boulevard wasn't paved at all. Sarah and Salvatore Capra could not read or write. A shepherd in the old country, Salvatore picked fruit in California. He wanted something better for his son, so he took Frank to school. Life in little Sicily was hard. The whole family had to work. I hated the ghetto, Frank said later. Hated being poor. I was looking for a way out. Education became his obsession. At Caltech, he worked 20 hours a day studying and waiting tables. And in 1918, the boy whose parents could not read or write won a degree in chemical engineering. Frank Capra was on his way. In the First World War, Frank enlisted, but in less than a year, he was just another unemployed veteran. In San Francisco, a movie company advertised for a director for a short film. "I'm from Hollywood," he said. He got the job. Then he went to Hollywood. At the Max Sennett studio, he was hired as a gag man. It was the golden age of comedy, and Frank learned to make people laugh without saying a word. In 1926, a comedian named Harry Langdon gave his gag man a chance to direct. The film was The Strong Man, and with it, a great American director was born.
Także może w skrócie dla tych Państwa, którzy być może nie znają angielskiego. Jego rodzice byli analfabetami, ale zainwestowali właściwie wszystko w jego edukację i wpoili mu taki etos ciężkiej pracy, można by powiedzieć protestancki, tyle że Frank Capra był oczywiście, jak to Włoch, katolikiem. Zresztą te katolickie nawiązania w jego filmach, one później, zresztą im później, tym bardziej zaczną się pojawiać. On otrzymał wykształcenie techniczne, co też nie jest bez znaczenia, ponieważ to później w jego filmach będzie się odbijało w ten sposób, że jego filmy charakteryzować się będą niesamowitą ekonomiką narracyjną. Właściwie każde ujęcie musiało być znaczące, musiało pchać narrację do przodu. Nie było u Franka Capry miejsca na jakieś impresje czy przesadną estetyzację. Frank Capra zaczynał w epoce kina niemego u Maxa Sennetta, potężnego producenta, który zatrudnił go do pracy z Harrym Langdonem. To jest właśnie ten pan, którego tutaj widzimy, wielki komik epoki kina niemego, którym zresztą inspirować się będą i Charlie Chaplin, o czym zapewne słyszeliście w zeszłym tygodniu, i Buster Keaton. Także Frank Capra, jego zaczął się tak naprawdę wtedy. The Strong Man to była taka seria filmów z Harrym Langdonem, która pozwoliła Frankowi Caprze wyrobić sobie nazwisko i wejść w te tryby hollywoodzkie jako reżyser, bo wcześniej on pracował przy montażu, chociażby nie od początku był filmowym reżyserem. On też nie chodził do żadnej szkoły artystycznej, tylko właśnie ta jego formacja była techniczna, ale poprzez terminowanie w czasach kina niemego dostał się do studia Columbia, ponieważ wtedy poznał Harry'ego Kona, potężnego producenta, który, jak to producenci tego czasu, jest to czas star systemu, o którym Państwo słyszeli na poprzednich wykładach. Harry Kon był dosyć takim charakterystycznym dla tego czasu producentem. Nie był intelektualistą, jak zresztą nie był chociażby Mayer czy Goldwyn, ale był za to bardzo sprytnym biznesmenem i z Harry Kon, z Frankiem Caprą współpracowali właściwie przez całą dekadę lat 30. i to jeszcze z małym tutaj haczykiem. Także ta współpraca układała się różnie, o czym będziemy jeszcze później mówić. Natomiast Kolumbia była, nie była, nie należała do tak zwanej Wielkiej Piątki. Jeżeli Państwo pamiętają Wielką Piątkę, to były to, to jest tyle ważne, bo może to się pojawić na egzaminie. Nie wiem, czy się pojawi, natomiast ta Wielka Piątka to są studia takie jak RKO, MGM, Paramount, Fox i Warner oczywiście, ale oprócz Wielkiej Piątki były tak zwane three minors, czyli to były trzy mniejsze studia, które gdzieś aspirowały do tego, do bycia największymi i to właśnie była Columbia, to było United Artists i to był Universal. Legenda Franka Capry, cała jego twórczość z lat 30. przypisana jest właśnie do Columbii i także Columbia zawdzięcza swój największy sukces tak naprawdę właśnie Frankowi Caprze, który stworzył dla nich ich noce, który do dziś jest największym sukcesem finansowym tej oto wytwórni. Można też powiedzieć, że Columbia, ona nie ucierpiała aż tak podczas wielkiego kryzysu. Wielki kryzys to też jest dosyć ważna sprawa, nie tylko w amerykańskiej historii, ale także dla Franka Capry, którego twórczość z tym wielkim kryzysem jest nieodłącznie związana. Natomiast Columbia nie miała sieci własnych kin, dlatego też nie ucierpiała aż tak bardzo poprzez kryzys, który dotknął najbardziej wytwórnie posiadające własne sieci kin. Nazwisko przed tytułem. Frank Capra wydał w 1971 roku, już po zakończeniu kariery, autobiografię właśnie pod tym tytułem. Co ona oznaczało? Tak jak Państwo widzą na załączonych slajdach, był w czasie Star Systemu, a jak wszyscy pamiętamy Star System, czas wielkich studiów filmowych, kładł raczej nacisk na rolę producenta niż reżysera. On wyrobił sobie taką markę, że jego nazwisko znajdowało się zawsze od pewnego momentu przed tytułem filmu. No, nie było to wcale tak częste. Jeżeli pomyślimy o czasach przed Caprą, okresie, który niektórzy historycy filmu nazywają Capricorn, no to było ich niewielu. Był Chaplin, był DeMille, był Griffiths. Tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili, nie było wcale dużo więcej reżyserów, których marka była tak silna, że znajdowali, że ich nazwisko firmowało film w stopniu większym niż gwiazdy, ponieważ Star System kładł nacisk raczej na gwiazdy filmowe niż reżyserów. Dlatego też tutaj wielu badaczy się zastanawia, czy Frank Capra faktycznie był autorem filmowym, czy świetnym rzemieślnikiem. Argumenty są zarówno po obu stronach. Z jednej strony mało było tak dobrych rzemieślników jak Capra i on właściwie stworzył takie kanwy amerykańskich gatunków, o czym sobie jeszcze za chwilę powiemy. Z drugiej strony no, to nazwisko, ono nie odnosiło się tylko do niego, ponieważ Capra zbudował też taki swój zespół, ponieważ jak dobrze Państwo wiedzą, film nigdy nie jest dziełem indywidualnym, a zawsze kolektywnym. Jeżeli mowa o stałych współpracownikach Capry, to tutaj widzimy pana, który się nazywał Joseph Walker i współpracował on z Caprą przez całą dekadę lat 30. Od 28 roku właściwie, jeszcze dłużej, jeszcze w latach 40. współpracowali. Oni się poróżnili, trudno zresztą dociec do końca dlaczego, gdzieś w latach 40. i ostatni taki wspólny film zrealizowany to jest właśnie To wspaniałe życie. Niektórzy zastanawiają się, co stanęło im na drodze. Niektórzy uważają, że fakt był taki, że Walker nigdy nie otrzymał Oscara. A Capra otrzymał trzy Oscary za reżyserię. Riskin, jego scenarzysta, też otrzymał kilka Oscarów. Jego gwiazdy filmowe otrzymywały Oscary. Joseph Walker nigdy Oscara nie otrzymał. On później zaczął pracować też z Cukorem, chociażby z Howardem Hawksem czy z Widorem. Natomiast ten jego styl, on w dużej mierze jest przezroczysty. To znaczy, on nigdy nie wychodzi, tak jak widzieliśmy na przykład u Williama Wylera, te schody. U Franka Capry trudno jest znaleźć takie elementy. Tu zawsze obraz jest służalczy wobec narracji, wobec aktorstwa. Można mówić o antyformalizmie, o pewnego rodzaju skromności, którą Walker się charakteryzował, robiąc zdjęcia do filmów Franka Capry. To jest Robert Riskin. No i jeszcze bardziej niż Walker jest taką ikoniczną postacią dla kina Capry. Oni się też poznali pod koniec lat 20. I stworzyli razem najbardziej znaczące filmy. Jeżeli zobaczą Państwo te dwa dzisiejsze filmy napisane przez Riskina, ale także inne, takie jak chociażby Obywatel John Doe, czy Cieszmy się życiem, czy właściwie prawie wszystkie filmy z lat 30. Franka Capry, one były napisane właśnie przez Riskina. I to on stworzył taki typowy dla Franka Capry model małomiasteczkowego przybysza do wielkiego miasta, gdzie musi mierzyć się z korupcją, ze złem. Z jednej strony ta jego naiwność zostaje wystawiona na ciężkie próby, z drugiej strony na samym końcu okazuje się ona zwycięska. To właśnie Riskin jest autorem tego rodzaju schematu. On zresztą otrzymał Oscara za Obywatela Johna Doe, czyli to był też ostatni film, z którym współpracował z Caprą, później jeszcze tylko we Wspaniałym życiu. On też był przyjacielem Capry i razem założyli firmę Frank Capra Productions, o której jeszcze będziemy mówić za chwilę. No ale nie tylko Walker, nie tylko Riskin, ale także gwiazdy filmowe. Tu widzimy Barbarę Stanwyck. No to była jedna z największych gwiazd filmowych lat 30., 40. W roku 44. była najlepiej opłacaną gwiazdą Hollywood. To wtedy zagrała w Podwójnym ubezpieczeniu u Billego Wildera. Natomiast w latach 30. odkrył ją właśnie Capra. Ona wtedy była najważniejszą aktorką pracującą dla Columbia. Razem stworzyli 5 filmów, 4 melodramaty w latach 30. wczesnych. No i jeszcze powróciła w 41. w Obywatelu Johnny Doe, o którym będziemy mówić później, bo to był film taki, w którym Capra trochę nostalgicznie wracał do tych swoich wczesnych, najważniejszych osiągnięć. Ona też stworzyła taki postać dosyć charakterystyczną dla New Dealu, bo to był z jednej strony New Deal, z drugiej strony New Look. Ona była kobietą, postacie przez nią tworzone, to były kobiety wyzwolone, to były kobiety przebojowe. Co jest też ważne, no to melodramaty, w których ona grała, to był jeszcze gatunek bardzo charakterystyczny dla kina niemego. Natomiast Barbara Stanwyck, ona swoim głosem, ponieważ Capra też, co jest bardzo ważne, on zaczął, u niego bardzo ważny był głos. I właśnie Barbara Stanwyck, jej charakterystyczny głos miał bardzo duży wpływ na tworzenie w ogóle języka kina dźwiękowego. Tu jest Jimmy Stewart, którego widzieliśmy już na początku. No Jimmy Stewart, właściwie jak się mówi o Franku Caprze, to mamy przed sobą twarz Jimmy'ego Stewarta. Zobaczymy go dzisiaj w To wspaniałe życie, ale wcześniej Zagrał on chociażby Cieszmy się życiem, czy pan Smith jedzie do Waszyngtonu. To właściwie jego twarz, to jest ten taki dorosły Tomek Sawyer, którego naiwność, dobro zwycięża skorumpowane elity amerykańskiej władzy. James Stewart, on pracował dla MGM-u, także nie był gwiazdą Columbia, ale był chętnie do filmów Franka Capry wypożyczany. Kolejną taką gwiazdą charakterystyczną dla filmów Franka Capry jest Gary Cooper. Można powiedzieć, że on ze Stewartem traktowani byli w tym okresie, kiedy Capra stworzył trylogię populistyczną, o której za chwilę będziemy mówić, dosyć zamiennie, że oni właściwie często ze Stewartem grali tą samą postać. Zdarzało się tak, że Cooper nie mógł zagrać, więc Capra zatrudniał Stewarta i odwrotnie. Także no, dla nas Gary Cooper kojarzy się chociażby z plakatem z Samo Południe, tak? I plakatem, który wykorzysta Solidarność. Natomiast to właśnie dzięki Frankowi Caprze on stał się także ikoną amerykańskiego kina. Tu widzimy Jane Harlow. Ona nie była stałą współpracowniczką Capry, ponieważ umarła w wieku 26 lat. Natomiast to właśnie Frank Capra w 1931 roku nakręcił platynową blondynkę. Wtedy się zaczęła jego współpraca z Robertem Riskinem jako scenarzystą. No i jak mówiąc o Jane Harlow, to właściwie ten tytuł jest kluczowy. Wtedy fryzura, którą ona tam miała, stała się tak popularna, że Amerykanki zaczęły się masowo farbować na platynowy blond. Hughes stworzył kluby w Stanach Zjednoczonych nazywane właśnie Platynowa Blondynka. Ona w platynowej blondynce grała wprawdzie rolę drugoplanową, natomiast była tak magnetyczna, że to zadziałało. Ale w platynowej blondynce, jeżeli będą Państwo mieli okazję zobaczyć ten film, już widać takie pierwsze sygnały tego, czym będzie kino Capry. Czyli widać takie obsesje jak rodzina, jak klasy społeczne, jak zmiana tych klas, ponieważ historia wygląda tak, że Robert Williams, główny bohater filmu, żeni się z Jill Harlow, która pochodzi z wyższych sfer, traktowany jest przez nią, przez jej rodzinę z góry i w końcu wraca do swojej koleżanki zakochanej w niej dobrej dziewczyny o prostym sercu, czyli Loretty Young. I ten schemat on się będzie często w filmach Capry pojawiał, czyli taka chwilowa karnawalizacja, z drugiej strony później powrót do tych prawdziwych wartości, pokazanie, że pieniądze, pozycja społeczna, to czego nie możemy zabrać ze sobą, jak mówił inny film Capry pod tytułem You Can't Take It With You, właściwie nie ma znaczenia. Także Capra zrobił na początku lat 30. kilka ciekawych filmów, kilka ciekawych melodramatów, zaczął też już eksperymentować z komediami. Natomiast najważniejszym, przełomowym dziełem w jego wczesnej karierze stały się właśnie Ich noce, które zobaczą Państwo dzisiejszego wieczoru. No, jest to komedia romantyczna, właściwie specjalna odmiana komedii romantycznej, która podbiła serca Amerykanów i ogląda się ją świetnie po dziś dzień. No, jest to film, z którym się wiąże wiele legend, anegdot. No, jedna z takich podstawowych jest taka, że to jest film, który o mało że nie powstał, ponieważ to, że widzimy tam Clarka Gable i Claudette Colbert, to właściwie było dzieło przypadku. Gable został właściwie wyrzucony z MGM-u po kłótni z z producentem i siłą wypożyczony do Columbii. Colbert w ogóle nie chciała grać w tym filmie. Zgodziła się tylko pod warunkiem, że film zostanie nakręcony przez 4 tygodnie. No tak się stało, ponieważ Capra miał ten talent, że on kręcił bardzo szybko i bardzo sprawnie. Po zakończeniu zdjęć Colbert miała powiedzieć, że właśnie ukończyła zdjęcia do najgorszego filmu wszechczasów. No ten najgorszy film wszechczasów okazał się najbardziej dochodowym filmem wszechczasów dla wytwórni Columbia. A w końcu odbierając Oscara za tą rolę, podziękowała Caprze Colbert, także jakoś się tutaj wycofała z tych swoich wcześniejszych słów. No ten film jest także wyjątkowy z tego względu, że jest pierwszym i do tej pory jednym z 3 filmów. Który dostał Oscara, 5 Oscarów w najważniejszych kategoriach. Czyli to są najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz, główna rola męska i główna rola żeńska. Profesor Marek Henrykowski nazywa to oscarowym pokerem. I taki oscarowy poker przydarzył się jeszcze filmowi Lot nad kukułczym gniazdem i Milczenie owiec. No, natomiast to już się stało bardzo wiele lat po sukcesie ich nocy. To i wtedy Frank Capra stał się już taką bezdyskusyjną gwiazdą amerykańskiego kina. Rok później został powołany na prezydenta amerykańskiej Akademii Filmowej. Co jest ciekawe w tym filmie, to także, że on jest takim prototypem filmu drogi, że właściwie cała akcja dzieje się w drodze, bohaterowie poznają się w autobusie i no, przypomnijmy sobie, że na przykład Diligence Johna Forda to jest dopiero 39 rok, także a tu już w 34 mamy tego rodzaju strategię narracyjną. Co jest też ciekawe, na co mogą Państwo zwrócić uwagę podczas seansu, to jest taka fascynacja nowoczesnością, techniką. To oczywiście dzisiaj nie jest już nowoczesna, ale wtedy takie rzeczy jak samochody, jak telefony, one bardzo wyraźnie fascynowały Caprę i ten motyw pojawia się właściwie we wszystkich filmach Capry tutaj także. Innym takim charakterystycznym dla Capry motywem jest prasa. Właściwie w każdym jego filmie, czy niemal każdym, mamy przedstawicieli prasy, mass mediów, radia. Także tutaj Clark Gable jest dziennikarzem. Komedia romantyczna, tak, ale zaczęła się wykształcać specjalna odmiana na komedii romantycznej, czyli tak zwane screwball comedy. To jest termin zaczerpnięty z baseballu. Screwball to była taka perfekcyjna piłka, którą rzucał miotacz do łapacza. Ten termin miał określać precyzyjny dialog, którym posługiwali się bohaterowie. No, tutaj już kino dźwiękowe, że tak powiem, jest w najlepszej formie. Nie zapożycza się już w żaden sposób w kinie niemym i to właśnie dialog napędza akcję. Bardzo charakterystycznym dla screwball comedy, którego właśnie Capra stanie się mistrzem, jest walka płci. Jest bohater męski, bohaterka i ich ścieranie się ze sobą, ich gagi, ich cięte riposty. No te proste opozycje, takie jak męskie, kobiece, one w screwball comedy są przenoszone także na inne dziedziny. Czyli zawsze mamy bohatera biednego, bogatego, wykształconego, niewykształconego. To są tego rodzaju zestawienia, które być może odrobinę prymitywne, ale wywołują śmiech. No, trzeba pamiętać, że ich noce to jest rok 34. Jeżeli Państwo pamiętają, 34 to jest rok, w którym w życie wchodzi kodeks Hejsa. No, on już wcześniej gdzieś tam raczkuje, ale 34 to jest rok, kiedy tak naprawdę zaczyna obowiązywać. I można by się zastanowić, czy ich noce mogłyby powstać rok później, czy 5 lat później. Zapewne nie, ponieważ nie zostałyby w tej formie dopuszczone, ponieważ no, dzisiaj to może już nam się nie wydawać śmiałe, natomiast jak na owe czasy to była komedia dosyć śmiała pod względem erotycznym. Słynna scena, w której bohaterka łapiąc stopa tak zwanego pokazuje swoją nogę aż do uda, czy moment, w którym Clark Gable pokazuje nagą klatkę piersiową. Swoją drogą przemysł tekstylny w Ameryce bardzo wiele stracił na tej scenie, ponieważ mężczyźni zwyczajnie przestali nosić podkoszulki, gdy zobaczyli, że Clark Gable takowych nie nosi. I to właściwie trwało aż do gdzieś lat 50., kiedy Marlon Brando w tramwaju zwanym pożądaniem, jako Stanley Kowalski się prężył w takim podkoszulku. Wtedy one znowu stały się bardzo modne. Natomiast tutaj, czy chociażby takie sceny, które Państwo zobaczą w filmie, kobieta, mężczyzna niezamężni w jednym pokoju, nawet jeżeli oddzieleni, oddzielają się kocem, no takie rzeczy już rok później byłyby już w kinie hollywoodzkim niemożliwe, także można powiedzieć, że ich noce powstały w zupełnie ostatnim momencie, w którym taki film mógłby powstać. Zobaczą też Państwo sporo takich fragmentów w filmie opisujących Amerykę. Jest taka scena, kiedy kobiety stoją i czekają, żeby dostać się pod prysznic. To jest taka konwencja filmu drogi, ona służy też temu, żeby pokazać Amerykę czasu kryzysu. Ponieważ no, początek wielkiego kryzysu, 29 rok, jak dobrze pamiętamy, ten kryzys właściwie trwał do czasu wojny. Nawet jeżeli New Deal, czyli program prezydenta Roosevelta, który miał na celu zaleczenie tego kryzysu, odnosił jakieś skutki, to one były, je czuć było w 1934 roku, później znów zaczęło być ciężko. Także właściwie koniec New Dealu to jest 1938 rok, kiedy demokraci, Roosevelt był demokratą, ale dosyć konserwatywny, tracą większość w kongresie. Natomiast tak naprawdę wielki kryzys zakończyła dopiero druga wojna światowa. W filmach Capry bardzo mocno czuć to, że Ameryka pogrożona jest w kryzysie. Badacze zastanawiają się, jakiej orientacji politycznej był Capra, ponieważ z jednej strony widać takie mocne zatroskanie sytuacją Ameryki w tych latach. Z drugiej strony jednak Capra, on nie do końca zgadzał się z Rooseveltem, nawet jeżeli często myśli się o nim jako o takim najważniejszym reżyserze dla New Dealu. Ale New Deal to był system różnych rozwiązań, takich jak kasy samopomocowe, takie jak roboty publiczne, które miały gdzieś pomóc szerzącemu się bezrobociu. Natomiast sam Capra, on pochodząc z tej rodziny emigracyjnej, on nauczył się dbania o własne los samemu. Ten jego etos to jest bardziej taki od pucybuta do milionera, także on nie do końca wspierał wszystkie rozwiązania New Dealu, także w Widać to także pod koniec jego życia, kiedy on już się dosyć otwarcie określał jako republikanin. Mało tego, nawet te jego największe gwiazdy, które przed chwilą widzieliśmy, czyli Barbara Stanwyck, Jimmy Stewart czy Gary Cooper, to wszystko byli republikanie. Oglądając jednak trylogię populistyczną, tak zwaną, którą rozpoczął w 1936 roku Capra, to oczywiście nie było jego określenie, te filmy, o których teraz powiemy, zostały później tak określone, czuje się pewne cechy wspólne. To w Panie z milionami oglądamy historię Gary'ego Coopera, tutaj Jean Arthur. Jean Arthur to kolejna wielka gwiazda Columbii i kolejna wielka aktorka ważna dla filmów Capry. Ten film opowiada historię tytułowego pana z milionami, który jako gdzieś tu biedny chłopak z prowincji, za to z ideałami, dziedziczy wielki majątek. No, on przyjeżdża oczywiście do tytułowego miasta i tam wszyscy chcą oczywiście skorzystać cokolwiek z jego majątku, łącznie z Jean Arthur, która gra dosyć taką cyniczną dziennikarkę, no ale w końcu oczywiście zakochując się w naszym bohaterze, rozumie swoje winy i pomaga bohaterowi wyjść z opresji, ponieważ różnego rodzaju interesanci chcą go posądzić o bycie niespełna rozumu. I tutaj jest takie klasyczne dla Capry przeciwstawienie naiwnego bohatera i świata wielkiej finansjery, która jest zepsuta, zdemoralizowana. Podobnie jest tutaj miasto, wielkie miasto kontra prowincjonalny świat, który gdzieś te wartości przechowuje. I tutaj analizując tą trylogię populistyczną, w której, bo właściwie ten schemat narracyjny Ryskina, on się będzie powtarzał w tych kolejnych filmach, takie jak chociażby Cieszmy się życiem, no wielu krytyków, badaczy dowodziło tego właśnie, jak Frank Capra był zatroskany sytuacją Ameryki, jak wspierał tak naprawdę New Deal, czyli takie rozwiązania służące do wychodzenia Stanów z opresji. No na pewno, dlaczego w ogóle trylogia populistyczna? Nie myślimy o populizmie w rozumieniu dzisiejszym. Raczej chodzi o odniesienie do amerykańskiej partii populistycznej. Amerykańska partia populistyczna to była właśnie partia odwołująca się do farmerów. To był, ją cechował taki silny antyintelektualizm, antyelitaryzm, sprzeciwstawianie się biurokracji. Także w tym sensie ta trylogia Capry jest populistyczna. No ostatnie z tego, tych filmów. One zresztą wszystkie cieszyły się sukcesem. Cieszmy się życiem dostało Oscara za najlepszy film, a także za reżyserię dla Franka Capry. Ostatnia część tej trylogii stała się chyba najbardziej symboliczna, ale co ciekawe, jej już nie pisał Robert Riskin, który właściwie stworzył model tego rodzaju komedii. No tutaj niektórzy określają cały czas jako screwball comedy, inni już mówią o komediach politycznych, ponieważ ten akcent polityczny staje się coraz mocniejszy. W Cieszmy się życiem jest skonfrontowana rodzina Jean Arthur z rodziną Jimmy'ego Stewarta. Jimmy Stewart jest synem bogaczy Jean Arthur. Jest córką takiej rodziny z klasy średniej, która potrafi się cieszyć życiem w przeciwieństwie do tych bogaczy, którzy to już zatracili. no, najważniejszym filmem kończącym właściwie tą trylogię populistyczną jest Pan Smith jedzie do Waszyngtonu. No ten już sam tytuł odwoływał się do Mr. Deeds Goes to Town. Zresztą w tym filmie miał grać James Cooper ze względu na to, że nie mógł, zagrał Pana Smitha Jimmy Stewart. No, jak już sam tytuł jest więcej niż znaczący. Pan Smith, trudno o bardziej amerykańskie nazwisko niż Smith, na imię ma Jefferson, jedzie do Waszyngtonu. Oczywiście widać na załączonym slajdzie Capitol. No, mało jest filmów, które w ten sposób tak dosłownie odwołują się do amerykańskiej kultury politycznej. Może poproszę teraz o drugi fragment filmu, na którym widać, co tytułowy pan Smith robi, kiedy przyjeżdża do Waszyngtonu. Pierwsza rzecz, którą odwiedza.
Thank you.
Zatem jak Państwo widzieli, pierwsze co robi nasz bohater po przyjeździe do Waszyngtonu, to odwiedza mauzoleum Lincolna. No, jest to pokazane w sposób bardzo patetyczny. Swoją drogą, Lincoln pojawi się także na chwilę w ich nocach. Zapewne go Państwo tutaj dojrzą. No, ten film... Myśmy myśleli, czy właśnie nie pokazać pana Smitha, ponieważ jest to film być może najbardziej reprezentacyjny dla takiego politycznego myślenia Franka Capry. Mówi się o wolności słowa, wolności prasy. To jest tu w najbardziej taki bezpośredni sposób pokazany. Mamy tu dwoje największych, najważniejszych aktorów dla Capry, czyli Jimmy'ego Stewarta i Jean Arthur, która we wszystkich trzech częściach trylogii populistycznej Capry wystąpiła. Co ciekawe jednak, tutaj scenariusz nie pisał Robert Riskin, napisał go Sydney Bachman. On tylko raz współpracował z Caprą, ale ciekawe jest to, że on w latach, ciemnych latach makartyzmu, o których także już Państwo zapewne słyszeli, został posądzony o działalność antyamerykańską. Człowiek, który napisał taką scenę, jaką widzieliśmy przed chwilą, mógł zostać posądzony o działalność antyamerykańską. Jest to odrobinę ironicznie, ale tak właśnie było. Także on nie mógł pracować w latach 50. On powrócił, pisząc scenariusz do Kleopatry, tak? Także ten film z jednej strony jest najbardziej klasyczny dla Capry, z drugiej strony no, bez Riskina. Bachman zresztą odmówił podania listy członków amerykańskiej partii komunistycznej, przez co właśnie nie mógł pracować. Pan Smith jedzie do Waszyngtonu, miał 11 nominacji do Oscara, ale to był rok, w którym nominowany było, przeminęło z wiatrem, także no, miał niestety tutaj pecha, zdobył tylko jednego Oscara. W tym roku swoją drogą miniaturowego Oscara miała otrzymać także Shirley Temple. Także no, ten film, można powiedzieć, jest taką sumą osiągnięć Capry i właściwie jego ostatnim dziełem, które w tak bezpośredni sposób mierzyło się z amerykańskim kryzysem lat 30. 39 rok, no, za chwilę wybuchnie wojna i Capra zmierzyć się będzie musiał z innymi wyzwaniami. Tutaj widać jeszcze te właśnie kadry, które są tak znaczące. Znany. No, pozycja, którą właśnie osiągnął Capra w latach 30., no, trudno porównywać ją z innymi reżyserami. Może John Ford, może William Wyler, to zresztą było trzech reżyserów, którzy otrzymali w swojej karierze aż trzy Oscary za najlepszą reżyserię. Tutaj mamy okładkę magazynu Time z 38 roku. Capra nie był bynajmniej człowiekiem 38 roku, magazynu Time. Człowiekiem roku 38 był Adolf Hitler, według magazynu Time. Natomiast na sierpniowej okładce widniał, no, był właściwie takim głosem amerykańskiego ludu. Natomiast on no, zrobił dwa filmy, które paradoksalnie nie działy się w Ameryce. To był film z 1933 roku z Barbarą Stanwyck, Gorzka herbata generała Yen, oraz w 1937 Zaginiony horyzont. Ten pierwszy, co ciekawe, on został pokazany na otwarciu Radio City Music Hall w Rockefeller Center, gdzie było 6000 miejsc, co pokazuje, jaką siłę, jaki oddźwięk miały filmy Capry. Drugi z kolei był o tyle ważny, Zaginiony horyzont na podstawie powieści Johna Hiltona, opowiadający tej krainie, która się nazywa Shangri-La i jest taką utopijną krainą gdzieś w Tybecie, gdzie ludzie się nie starzeją, gdzie wszyscy są szczęśliwi. Oczywiście ta utopia gdzieś podczas trwania filmu zostaje zdemaskowana jako fałsz, ale ten film był o tyle ważny, że to był jedyny wysokobudżetowy film Capry, ponieważ Capra nie potrzebował dużych budżetów. No tutaj materia wymagała tego. No i Capra jedyny raz przekroczył budżet i to zaczęło, no to odcisnęło się na jego stosunkach z Harrym Conem, szefem Columbii. Także od tego 37, od Zaginionego horyzontu, tam były tego rodzaju konflikty, że Con nie chciał wypłacić Caprze honorarium, tym bardziej, że film nie przyniósł spodziewanych zysków. Ta współpraca z Columbią zaczęła się psuć. No i Capra w końcu odchodzi z Kolumbii, co wydawało się niemożliwe wcześniej, jednak stało się faktem. Capra dzisiaj, jak się mówi o kinie autorskim, on wprawdzie przez takich teoretyków francuskich kina autorskiego, którzy szukali gdzieś razem z rozkwitem nowej fali swoich amerykańskich mistrzów i upatrywali choćby w Hitchcocku, Nicolasie Reju czy Otto Preminger'ze, Capra nie był wymieniany. Natomiast trzeba oddać mu to, że Capra był jednym z pierwszych reżyserów, którzy postulowali połączenie roli producenta i reżysera filmowego. I faktycznie udało mu się to dokonać. On po odejściu z Kolumbii razem ze swoim scenarzystą Robertem Riskinem założył firmę Frank Capra Productions, która wyprodukowała jego pierwszy film poza Kolumbią, czyli Obywatel John Doe. No, ten Obywatel John Doe, on skupiał w sobie właściwie wszystkie elementy wcześniejszego kina Capry. Także może poproszę teraz o trailer, o zwiastun tego filmu.
Woo! going to get hurt. If you can't lay your dirty fingers on a decent idea and twist it and squeeze it and stuff it into your own pocket, you slap it down. Like dogs, if you can't eat something, you bury it.
Film okazał się sukcesem kasowym, ale jednocześnie dowodził już pewnego schyłku tego rodzaju kina. No tutaj Państwo widzieli w trailerze, mamy takie typowe dla Capry motywy. Jest dziennikarka zdemoralizowana, która pod wpływem miłości postanawia zmienić swoje zachowanie. Jest człowiek tytułowy John Doe. On właściwie to jest człowiek, biedny człowiek z castingu. Dziennikarka, którą gra Barbara Stanwyck, ona właściwie wymyśla go. Natomiast on zaczyna w którymś momencie uosabiać te cechy biednej, wykorzystywanej Ameryki. Natomiast tutaj Frank Capra, on nakręcił 5 wersji zakończenia, co pokazywało, że gdzieś już ten jego narracyjny schemat zaczyna dobiegać swojego kresu. Zresztą to był ostatni film zrobiony w tym trio właśnie z Walkerem i Riskinem. No, zaczęła się też wojna, tak? Także to musiało zmienić wiele w amerykańskiej kinematografii. Capra nakręcił jeszcze, zanim wyruszył na front, komedię, czarną komedię Arszenik i Stare Koronki, które zapewne Państwo znają. Polska telewizja pokazywała ten film wielokrotnie. On nakręcił ten film z Cary Grantem w 1942 roku, natomiast on na amerykańskie ekrany trafił dopiero 2 lata później, w 1944 roku. Natomiast wcześniej był pokazywany amerykańskim żołnierzom na froncie. No to już też nie był, to był kolejny film wyprodukowany przez Frank Capra Productions i ostatni, ponieważ ze względu na wojnę Capra wytwórnie musiał zamknąć. Natomiast Cary Grant był z Warnera i to Warner dystrybuował ten film. Capra następnie, podobnie zresztą jak William Wyler czy John Ford, trafił na front. I on na froncie stworzył słynną, właściwie w każdym kompendium wiedzy o filmie dokumentalnym, na pewno przeczytają Państwo o serii Why We Fight, Dlaczego Walczymy. To była seria, którą on stworzył z Anatolem Litwakiem. To było 7 filmów, które miały w Amerykanach przezwyciężyć izolacjonizm, miały przekonać Amerykanów do tego, dlaczego Ameryka konieczna jest w II wojnie światowej. On tak naprawdę materiałów bardzo mało nakręcił. To były raczej takie dokumenty montażowe. Często zresztą wykorzystywał nie tylko materiały z filmów dokumentalnych, ale także fabularnych. Także tutaj specjaliści od kina dokumentalnego często mają problem z klasyfikacją tych dokumentów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to arcydzieło dzieło kina dokumentalnego, ale także widać w nich, w tych filmach pewne rzeczy, którymi wcześniej się Capra interesował, czyli to jest taka właśnie fascynacja techniką, sportem, amerykańskim mitem. Capra zresztą przyznawał się do tego, że inspirował się Leni Riefenstahl, więc jeżeli ktoś nazwie te filmy całkiem słusznie dokumentami propagandowymi, to jest w tym wiele racji i sam Capra później przyznawał się, że Leni Riefenstahl była dla niego na pewno jednym z wzorów. Capra wraca z wojny i tworzy swoje, można by powiedzieć, opus magnum. To jest 1946 rok, to wspaniałe życie, czy to cudowne życie, film, który zobaczymy dzisiaj wieczorem. No to jest jeden z najbardziej świątecznych filmów, jakie znamy, co też jest jeden z takich filmów, gdzie pojawiają się elementy cudowne, czy też religijne, ponieważ Capra gdzieś pod koniec lat 30. on zaczął coraz mocniej się skłaniać w stronę katolicyzmu. Oczywiście zawsze był katolikiem, ale był wcześniej, powiedzmy, katolikiem takim niedzielnym, a pod koniec lat 30. zaczął coraz mocniej oddawać się swojej wierze. On po powrocie z wojny zakłada kolejną firmę, kontynuując tą swoją misję połączenia roli producenta i reżysera. Zakłada Liberty Films i to właśnie Liberty Films produkuje to wspaniałe życie. Dystrybucją zajmuje się RKO, także ponieważ te przedsięwzięcia Capry nie mają jeszcze siły, żeby zająć się dystrybucją. Ważne jest też, że wystąpił tutaj James Stewart, który wrócił także z wojny. On zrobił niesamowitą karierę podczas wojny, bo od szeregowca wspiął się do rangi pułkownika. On bombardował Niemcy, także ten wydźwięk patriotyczny, to wspaniałe życie, przez to jeszcze stał się silniejszy. Zresztą to jest film, w którym ta apoteoza prowincji, którą uprawiał zawsze Capra, no zostaje już nadmuchana do gigantycznych rozmiarów. Zresztą można się też zastanawiać, na ile to nie jest film konserwatywny, ponieważ jak Państwo zobaczą, tam główny bohater, on właściwie ma swoje marzenia, które musi poświęcić gdzieś dla społeczności. No niektórzy krytycy twierdzą, że to jest już taka chrystusowa postawa, że tutaj ta duchowość Capry coraz mocniej dochodzi do głosu. Kolejny film stworzony przez Liberty Films to jest Stan Unii. Film dystrybuowany przez MGM, po którym Liberty Films upada. Także tutaj kończy się ta droga Capry jako reżysera, producenta. Gwiazdy MGM występują tutaj Spencer Tracy i Catherine Hepburn. Znów podjęta jest tematyka polityczna. Główny bohater startuje na prezydenta i jednocześnie nie do końca wierzy w słuszność swojej decyzji ze względu na wszechobecną w Waszyngtonie korupcję. Także po raz kolejny pojawia się to zestawienie szlachetnej jednostki i zepsutego świata, finansjery i polityki. No, niektórzy badacze mówią, że to już jest kino tak naprawdę postpopulistyczne, ponieważ już bohater na końcu musi zrezygnować, żeby zadać kłam wszystkiemu temu, co dzieje się naokoło. No, Capra w latach 50., kiedy upadła jego firma, to już można powiedzieć nie jest ten sam Capra, którego znaliśmy z lat 30. On kręci chociażby takie filmy jak Przybywa narzeczony z Bingiem Crosbym czy Dziura w głowie z Frankiem Sinatrą, ale to już nie jest ten Frank Capra z nazwiskiem przed tytułem. To już są filmy, gdzie większą rolę odgrywa właśnie Bing Crosby czy Frank Sinatra. Publiczność już chodzi raczej na gwiazdy, nie na Caprę, ponieważ jeżeli mówiliśmy o tej ekonomice narracyjnej, ona tutaj zdecydowanie już nie działa. Te filmy już nie mają tego rodzaju uroku, nie mają już tego rodzaju tempa. Zmieniają się też współpracownicy Capry. Capra zaczyna też, co ciekawe, pracować w latach 50. dla telewizji. I można powiedzieć, że telewizja zabiła kino Capry, ale stało się to na sposób dosyć paradoksalny, ponieważ można powiedzieć, że Capra tak naprawdę wymyślił telewizję, czyli to, co robił przez wszystkie swoje lata, czyli powtarzał pewne utarte schematy, powtarzał bohaterów, zakorzeniał się w takiej Ameryce prowincjonalnej, rodzinnej. To wszystko później przejęła telewizja. Ten styl średni Capry, a także opowiadanie o bohaterach z klasy średniej, to wszystko później stało się domeną telewizji. I tak późny Capra zaczął sam siebie reprodukować tak naprawdę. A niewielu jest reżyserów, którzy robią remake'i własnych filmów. No, Capra nakręcił dwa remake'i własnych filmów. Jeden to Riding High z 50, a drugi to ostatni jego film, czyli Kieszeń pełna cudów, który był także remake'iem jego Arystokracji podziemi. I mimo, że wystąpiła w nim Bette Davis i Anne Margaret, no, ten film nie osiągnął sukcesu takiego jak Arystokracja podziemi. Także był to znak dla Capry, żeby się wycofać. I tak się faktycznie stało. On jakby zamknął tą swoją karierę po Kieszeni pełnej cudów. I jeszcze w 71 roku podsumował swoją karierę, pisząc nazwisko przed tytułem. Już tak podsumowując, no tutaj mało jest reżyserów, którzy otrzymali tyle Oscarów, ile Capra. To jest 31 nominacji plus dzierżenie tej czcigodnej pozycji prezydenta Akademii Filmowej. Te ostatnie filmy Capry, one już Oscary dostawały niestety tylko za piosenkę. Przybywa narzeczony Cool, Cool, Cool of the Evening Binga Crosby, w dziurze w głowie High Hopes Franka Sinatry. Swoją drogą tą piosenkę rok później wykorzystał Kennedy w swojej kampanii prezydenckiej. A w zeszłym roku podczas ceremonii Oscarowej też została odtworzona przez Daniela Radcliffe'a i Josepha Louisa Gordona. I reasumując, jeżeli podsumować te cechy kina Capry, to jest to na pewno taki optymizm właściwie pociągnięty do sentymentalizmu. Przebija się taka gigantyczna niechęć do klas wyższych, może dlatego, że sam Capra z takowych nie pochodził, tylko musiał tą swoją pozycję sam sobie wypracować. No, szczególnie w późnych filmach Capry do głosu dochodzi chrześcijański etos, ta jednostka, która gdzieś poświęca swoje życie dla społeczności. No, jest ten syntetyczność, czyli nie mówimy więcej niż potrzeba. Im mniej, tym lepiej, narracja najważniejsza. No, pojawia się też taki patriarchalizm, co oznacza, że kobiety, nawet jeżeli ta kobieta z okresu New Dealu jest wyzwolona, to ona gdzieś tam w finale, jak zresztą być może zobaczą Państwo w pierwszym dzisiejszym filmie, powraca do roli córki, żony. No, Tu są właśnie to przedstawienie, przeciwstawienie się pojawia mężczyzna, kobieta. Te role są u Capry dosyć mocno rozdzielone. I nawet jeżeli pojawiają się takie postacie jak Cinderella Man, czyli pan Kopciuszek, to on w końcu gdzieś tam z tej roli zawsze musi wyjść, a kobieta, nawet jeżeli jest bogata i wyzwolona, tęskni do miłości, do tradycyjnych wartości. No, ten indywidualizm u Capry, on musi zmierzyć się z powinnościami wobec zbiorowości. Także to są rzeczy, które zawsze zobaczą Państwo w filmach Franka Capry. No ale ten dotyk Capry, jak myśmy mogli to też określić, polega jeszcze na czymś ciekawym, co zobaczą Państwo szczególnie w to wspaniałe życie. Polega on na pewnego rodzaju pęknięciach stylistycznych, to znaczy w filmach Capry, jeżeli na dobrą sprawę obciąć by ostatnie 10-15 minut, zależnie od filmu, to uzyskalibyśmy kompletnie inny obraz świata niż otrzymujemy w finale. Pojawia się rozpacz, często bohaterowie chcą popełniać samobójstwa, prowadzi ich do tego zepsuty świat i dopiero dzięki jakiemuś rodzajowi cudu, czy często ten cud powodują bohaterowie, którzy się kochają, często jest to miłość, ale nie zawsze pojawiają się też elementy cudowne, gdzieś następuje odwrócenie. No, także ten obraz świata u Franka Capry, nawet jeżeli myślimy o nim jako takim ekstremalnie optymistycznym, to ten happy end często wydaje się na siłę wręcz doklejony. Jeżeli chodzi o gatunki, to mówiliśmy o screwball comedy, ale ten dotyk Capry, on dotykał różnego rodzaju gatunków, chociażby melodramatu na początku, czy pojawia się także elementy sophisticated comedy, czyli to jest komedia, która dzieje się w wyższych sferach. Tyle, że te wyższe sfery u Capry zazwyczaj one są w końcu ośmieszane i tak naprawdę to prowincja musi zwyciężyć. No i ostatecznie remake, czyli coś, czym Capra jakby zaczął od pewnego momentu oddawać hołd samemu sobie. Jeżeli chodzi o główne motywy, no to prasa i media, fascynacja techniką, motyw maskarady widać już od najwcześniejszych filmów Capry, takich jak Arystokracja podziemi czy Platynowa blondynka. Już tam pojawia się motyw osoby wyciągniętej ze swojego środowiska, która sprawdzić się musi w obcej sobie klasie społecznej, no i ośmiesza tym samym bardziej niż siebie po prostu niesprawiedliwość tego świata i wywyższa wartości rodzinne i wartości małych społeczności. Zapraszam Państwa na, teraz będzie przerwa, mam wrażenie, ale po przerwie zapraszam Państwa na filmy, które naprawdę ogląda się świetnie i myślę, że z nich najlepiej wyłoni się obraz tego, jakie Frank Capra robił filmy i jakie wartości próbował przekazać. Dziękuję.
Dziękuję.